czasopisma.
Lub 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 czasopisma.
Dzień dobry, to jest podcast Lub czasopisma, drugi sezon. Ja nazywam się Mateusz Witkowski, a obok mnie siedzi...
Bartek Przybyszewski i jesteśmy z Podcast Tekstu, czyli podcastu o latach 90. i zerowych. A w tym podcaście też mówimy o tych dwóch dekadach, ale przez pryzmat prasy papierowej, która opisywała wszystkie najważniejsze wydarzenia wówczas, bo internetu albo nie było, albo był, ale jeszcze taki słaby, albo już się rozwijał, ale jeszcze prasa papierowa jakoś tam przędła.
Tak, tak, tak. Internet był, ale dla 16 osób. Tak, do takich czasów właśnie wracamy. Dzisiaj będzie muzycznie, będzie bardzo koncertowo. No jak było z tymi koncertami w latach 90-tych? Słabawo. Oczywiście mówię tutaj o koncertach wielkich gwiazd, wielkich figur. No mamy kilka przypadków. W pierwszym sezonie Lub czasopism rozmawialiśmy o słynnym występie Michaela Jacksona na Bemowie. Możemy dorzucić sobie do tego jeszcze koncert U2 na Służewcu w 97 roku. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o takich mocnych graczy, czy o mocne graczki. No, wystarczy wspomnieć, że w tym samym roku, w którym U2 wystąpiło na Służewcu, miał się odbyć koncert Davida Bowiego i się nie odbył. A nie odbył się nie dlatego, że David Bowie stwierdził, że tam nie będę sobie do Trójmiasta jeździł, nie będę sobie psuł kalendarza. Nie, on chciał wystąpić, ale sprzedało się za mało biletów, więc niech to nam coś powie tutaj, czy byliśmy atrakcyjni rynkowo. No, biedniuchni, nie? Ci Polacy. Poza tym nie ma takiego ssania, żeby grać koncerty, bo artyści, popularni artyści mogą jeszcze zarabiać na fizycznych nośnikach, więc co tam się będziemy bawić w jakieś tam, proszę pana, Krakowy, Gdański, czy nawet Warszawy. No, oczywiście tym oknem na świat był zawsze festiwal sopocki, międzynarodowy festiwal w Sopocie. No i jak sobie zerkniemy na historię festiwalu, no to tak, no mamy tam Boniem czy Demisa Roussosa w latach 70., tak, mamy w latach 80. z kolei tam Bonnie Tyler, Gazebo, czyli no One Hit Wonder na maksa, mamy Kim Wilde, ale umówmy się, no byli to popularni wykonawcy z zagranicy, ale no czy pierwszy garnitur? No nie, na pewno nie pierwszy garnitur.
Może dla fanklubów na przykład Boniem ogólnopolskich, tak.
Tak, ale... myślę, że tak, myślę, że fani Demisa Roussosa też powiedzieliby, że to jest najlepszy artysta na świecie.
Uwielbiała.
Absolutnie. Tak, tak, no twoja mama najgłośniej krzyczała w ogóle, gdy to powiedziałem właśnie. Mm-hmm. W tym momencie twoja mama nie może tego słuchać i kończy z Lub czasopismami. Mamy nadzieję, że wy jednak z nami zostaniecie. No i tak, jeśli chodzi o ten Sopot i o wielkie gwiazdy, no to w końcu nadszedł ten apokaliptyczny, z innego odcinka dowiecie się, dlaczego apokaliptyczny, rok 1999. I w Trójmiejskiej Wyborczej z 18 czerwca 99 czytamy: tegoroczny 36. Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie będzie trwał 3 dni. Rozpocznie się 20 sierpnia. Gwiazdą pierwszego dnia będzie prawdopodobnie duet, który w ostatnich tygodniach podbił polskie listy przebojów, Kaja i Goran Bregović. Drugiego dnia ma wystąpić Mike Oldfield, autor legendarnej płyty Tubular Bells. To nie lada gratka dla wszystkich czytelników Teraz Rocka, czy Tylko Rocka. Jeszcze w tamtym momencie. Największą gwiazdą tegorocznego festiwalu ma być Whitney Houston, która w zeszłym roku powróciła na światową scenę muzyczną płytą, muzyczna płyta. My Love is Your Love. Houston ma wystąpić podczas koncertu finałowego. Telewizja Polska nie potwierdza jeszcze listy gwiazd. Oficjalny program będzie znany dopiero 5 lipca. I tutaj spoiler, potwierdzili. Potwierdzili listę, potwierdzili występ Whitney Houston. No, zamiast Mike'a Oldfielda pojawił się Lionel Richie. Moim zdaniem dobra wymiana. A skąd taka wymiana? No to jeszcze o tym powiemy. No i już poszły przygotowania.
Były też jakoś przed festiwalem takie plotki, że Edyta Górniak miała wystąpić w Sopocie. Znaczy, to nie były plotki, plotką było to, że miała zażądać za występ w Sopocie tyle samo, co Whitney Houston. Mhm. Mnie to absolutnie nie dziwi.
Absolutnie.
Moim zdaniem należy jej się absolutnie. Natomiast okazało się, że prawdopodobnie to były tylko plotki, dlatego że znów tutaj, jak dowiadujemy się z tekstu z Trójmiejskiej Wyborczej i z tekstu Barbary Świąder, Barbara Świąder będzie jeszcze powracała w dzisiejszym odcinku parokrotnie. Tekst nazywał się Śpiewanka w operze i cytuję tutaj Edytę Górniak z tego tekstu. Chciałabym sprostować informacje, które przekazał dziennikarce Gazety Wyborczej organizator tegorocznego festiwalu w Sopocie. Nieprawdą jest, że zażądałam za swój występ kwoty porównywalnej z tą, jaką zapłacono za koncert Whitney Houston. Wiem, ile kosztuje koncert tej artystki i mogę, nie zdradzając tajemnic handlowych, powiedzieć, że zażądałam zaledwie 1/60 tej sumy. I nie miało to być tylko moje honorarium, ale koszt całego projektu, w którym miało wystąpić 35 artystów. Choć nie ja jestem odpowiedzialna za to zamieszanie, chciałabym przeprosić wszystkich, którzy zostali wprowadzeni w błąd przez organizatorów i kupowali bilety z myślą, że zobaczą mój koncert. Mam jednak nadzieję, że nie była to ostatnia okazja do spotkania z moją publicznością. Więc tutaj no już wjeżdża, prawda, Diva już wjeżdża.
Edyta Górniak już kończy karierę. Kończy karierę. W 99.
No. Tak, spoiler nie skończyła, natomiast tutaj jeszcze wracając do tego, że ona powiedziała, że zażądała 1/60 sumy, którą zażądała Whitney Houston, no to prawdopodobnie dałoby się na tej podstawie dojść do tego dość łatwo, ile ta Whitney Houston wzięła, ale to też w ogóle nie było tajemnicą, dlatego że te kwoty gdzieś tam latały, tak? Tym bardziej latały, że no to były rzeczywiście kwoty niebagatelne, powiemy o tym później w tym odcinku.
Tak, ja to sobie wyobrażam jako ten mem z panią, która obserwuje jakieś wykresy matematyczne, nie? One tam przechodzą, no to tak, jest 35 osób, czyli 1/60 honorarium Whitney Houston, czyli całe honorarium Whitney Houston to jest 60 razy 35 osób, czyli Whitney Houston równa się ileś tam osób, tak. Nie będziemy się teraz kompromitować, ale da się to wyliczyć.
Właściwie ja się nawet nie odzywam.
Każdy w zaciszu domowym oczywiście może to sobie wyliczyć. Z tego samego tekstu dowiadujemy się też czegoś o fanaberiach, tak to było oczywiście prezentowane, o fanaberiach Whitney Houston i jej ekipy. No sami państwo ocenią, czy to jest jakieś ekstrawaganckie z dzisiejszej perspektywy. Dużo problemów przysporzyło organizatorom kompletowanie menu dla gwiazdy. Whitney Houston nie jest specjalnie wymagająca, to jest zaskakujące akurat, mówi szef biura prasowego festiwalu Tomasz Gawiński. Gorzej z członkami jej zespołu. Sami wegetarianie i bezglutenowcy. Jezus Maria, sataniści. Kucharki musiały zdobyć m.in. bezmleczną śmietankę i specjalny gatunek octu, którego nie było w całej Polsce. I tak... No,
to jest trudne, musiało być wtedy trudne.
To musiało być trudne, wiesz, ja o tym myślałem, dużo o tym myślałem. No i wiadomo, że teraz tam wegańska śmietanka, coś tam, Carrefour, no, wypikamy czy nie, zna się różne markety. Natomiast jest to rzeczywiście rok 99 i też tak sobie myślę, jeżeli chodzi o to jakieś takie podejście, że coś tam jest wegańskie, knajpy wegańskie i tak dalej, no można się oczywiście fleksować, że tam Warszawa na tej powiedzmy wege restauracyjnej mapie Europy się super prezentuje, no ale jest to Warszawa. Mi się przypomniało przy tej okazji, byłem kilka lat temu na weselu, nie powiem kogo, bo może by sobie tego nie życzył w tym kontekście akurat, ale myślę oczywiście pozdrowienia i miłość. No i to wesele odbywało się w rodzinnym mieście państwa młodych, w 20-tysięcznym mieście, tak nieduża miejscowość.
Czyli to nie był Mike Oldfield na przykład.
Nie był to Mike Oldfield, mieliśmy o tym nie mówić. No i się zjechało towarzystwo tam z jakichś, wiesz, Warszaw i Krakowów, oczywiście też z prowincji, jak ja i państwo młodzi, ale już wiesz, inne zwyczaje. Tak. I wśród tych weselników była czwórka bezmięsnych ludzi, weselników, w tym ja. I jak tylko mama pana młodego to usłyszała, że trzeba coś klecić dodatkowo na ten obiad, to po pierwsze była bardzo, bardzo zirytowana, po drugie powiedziała, że to jest jakieś wymyślanie. Oczywiście najpierw to wymyśliliśmy, że nie będziemy jeść mięsa, ale co się wydarzyło później? Mianowicie w ramach tego niedzielnego obiadu zamiast kotletów dostaliśmy kostki tofu nieprzetworzonego w panierce. Okay. Nawet były na nim jeszcze ślady opakowania, takie, no, wiesz, kropeczki. W sensie to było jeden do jednego kostka tofu. Mm-hmm. Jest to potworne oczywiście, nie? Jak wszyscy wiemy, tofu taki, że idziesz i tam wcinasz, to nie, niekoniecznie. Niekoniecznie, więc to nam jednak pokazało, że to nie jest tak, że wiesz, tam wszyscy faktycznie są rozkminieni strasznie, nie? Tylko to jest jakaś tam domena większych ośrodków miejskich, więc pomyślmy o tym, a to się działo w jakimś 2020, a to jest 1999. Z tym octem nie wiem, co to jest, specjalny gatunek octu, może to był po prostu ocet jabłkowy, ale wtedy to na pewno było, no, zawracanie głowy właśnie. Mama mojego kumpla by powiedziała, że wymyślają.
Wymyślała tą Houston i tam, no, ten. Tak, mam to za sobą też tego rodzaju doświadczenie, że trzeba
to było, przepraszam, bardzo długa dygresja na temat tofu w panierce.
Nie, mam to za sobą też, dostałem jakieś ziemniaki, nie wiem, z groszkiem, tak, bo nie było niczego innego. Co swoją drogą, to jest kraj po prostu pierogów ruskich, tak, czy ukraińskich, więc po prostu naprawdę to nie jest jakiś,
no,
wiesz...
No, tak, ale oni chyba celowali w wegańską dietę, chociaż nie wiem, czy chyba, coś by tam ten, weganinem. No. Ja nie, nie?
Ale... No ale właśnie, dobra. Anyway, ja miałem problem właśnie nawet z wegetariańskim tym, Okay. Więc też, no nie wiem, no było mi trochę głupio, szczerze powiedziawszy wtedy. Natomiast nie było głupio tej, jak widać, ekipy Whitney Houston i stwierdzili, że albo będzie bezglutenowo, albo nie będzie wcale, czy coś.
Nice albo śmierć, to jest...
Tak, tak. Niemniej, jeśli wrócimy do Vivy z sierpnia 99, ściślej z 30 sierpnia, to tam ukazał się wywiad, który jest ekskluzywny, tylko w Vivie. Whitney Houston pozwoliła przeprowadzić rozmowę ze sobą, tę rozmowę przeprowadził Richard James. Nie słyszałem
być
o
może.
Panu.
Być może
się właśnie kompromituje, ale tutaj robiłeś, prawda, jakiś, researchowałeś tego pana i nie znalazłeś jakichś tam...
Jest paru dziennikarzy, którzy się tak nazywają, ale no, brzmi to jak, przepraszam, jak nic, nie? Mm-hmm. No, popularne imię i popularne nazwisko, które jest też popularnym imieniem, więc podejrzewam, że to był jakiś Ryszard Jankowski, który na potrzeby tutaj tego ekskluziwa stał się Richardem Jamesem. Może to jest Richard D. James z Aphex Twin właśnie. No,
ewentualnie może. To był po prostu Richard James, który pracował w jakiejś innej redakcji zachodniej i to po prostu był przedruk, nie? I ten ekskluzywny
to
materiał...
To na maksa tak wygląda.
Nie wiemy tego. Nie wiemy tego, nie możemy tutaj stawiać takich, prawda, oskarżeń tak pochopnie. Natomiast rzeczywiście Viva to zaanonsowała jako ekskluzywny materiał. No i tam czytamy w Vivie, że niedawno po 9-letniej przerwie nagrała 4. w karierze płytę. Natomiast wywiadów nie udzielała od 5 lat. Dlatego, że mało kto ją tak denerwuje, jak wścibscy dziennikarze. Mnie też, Mateusz, nie? Specjalnie dla nas, 36-letnia diwa zrobiła wyjątek z okazji swojego występu na festiwalu w Sopocie. Opowiada o mężu, córeczce i o tym, dlaczego nie napisze scenariusza opery mydlanej wszechczasów. Czyli no właśnie, widzisz, tutaj Whitney Houston odmawiała tam, Rolling Stone się do niej zgłosił, w ogóle odmawia, tak? Tutaj jakieś, wiesz, amerykańskie magazyny, wszystkim odmawiała równo. Tak, tak. Przyszła Viva, stwierdziła, o, fajne. To tak. Często czytam, nie?
Gada z menadżerką, powtórz jeszcze raz nazwisko, no
Richard James.
Nie, robimy to, ale to jest też w ogóle dowód na to, że prasa mogła z nami w tych czasach przedinternetowych, w sensie przed powszechnym internetem, mogła z nami robić absolutnie wszystko. Dziennikarze mogli pisać absolutnie wszystko, no bo wystarczyło po prostu wpisać Whitney Houston interview 98 i 99 i zobaczymy, że Whitney Houston nie zrobiła niczego specjalnie dla Vivy, tylko że jako że wydała wtedy płytę, no to miała prestur i mamy masę wywiadów telewizyjnych i nie tylko. No to zajmuje po prostu 3 sekundy googlania i teraz jesteśmy gangsterami, bo możemy to sprawdzić. Natomiast wtedy można było wciskać coś takiego, że tylko u nas, nie?
Pamiętasz, jak na potrzeby jednego z odcinków podcasteksu oglądaliśmy program TVN-u Nie do wiary. Mm-hmm. I tam podawali jakieś tam niesamowite historie o duchach, tam w stodole jakieś dzieci, tam duchy wywoływały coś tam. I podali jakąś nazwę miejscowości.
Która istnieje.
I sprawdziliśmy, czy ona istnieje. Obaj sprawdziliśmy zależnie od siebie, czy ona istnieje, ta miejscowość. Mm-hmm. I okazało się, że nawet już jak sprawdziliśmy w Google tak prostacko, że po prostu wpisaliśmy nazwę miejscowości i jej nie było w tym regionie, to potem zaczęliśmy obaj lecieć przez ten region po prostu ręcznie i patrzeć, czy może jakaś wieś taka bardzo mała, nie?
Tak.
No i okazało się, proszę państwa, że prawdopodobnie tej wsi po prostu nie było nigdy, tak? I ta historyjka po prostu była podana widzom w okolicach roku 2000. No więc właśnie, tak dało się robić takie rzeczy. No ale wróćmy może do tego wywiadu udzielonemu specjalnie magazynowi Viva. Whitney Houston tutaj zgodziła się porozmawiać. No i co tam się pojawia? Pojawiają się wątki, no z perspektywy czasu zwłaszcza, smutne. Na przykład jest pytanie o związek z Bobbym Brownem. Tutaj pyta Richard James. Problemy? I odpowiada...
Kto inny?
No, kto inny? I odpowiada Houston. Związek pary wokalistów to łakomy kąsek dla poszukiwaczy sensacji z cudzego życia. Zwłaszcza, że Bobby nie jest święty. Zdarzało mu się nawet popadać w konflikt z prawem. No, nawet brzmi z perspektywy czasu, nie?
Zdarzało
mu się.
W najgorszych momentach Bobby'ego łamał prawo.
Tak. Czytam dalej. Niedawno odsiedział 5 dni w więzieniu stanowym na Florydzie za 2-krotne prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Potem zaliczył 1 miesiąc ośrodka odwykowego. Nie jest natomiast prawdą, że mąż regularnie mnie bije, publicznie poniża albo że rozpuszcza plotki o moim biseksualizmie. Byłoby straszne, gdybyśmy naprawdę żyli ze sobą w ten sposób. Gdyby choć połowa z tych bzdur była prawdą, moglibyśmy z Bobbym napisać scenariusz opery mydlanej wszechczasów.
No tak.
Wiemy dzisiaj więcej generalnie.
Jakoś
trochę,
tak. Jakoś się to układa jako scenariusz. No.
Tak, i wiemy też więcej o wątkach narkotykowych z życia Whitney Houston. Między innymi z bardzo dobrego swojego, nie wiem, czy widziałeś dokumentu Whitney. Jeden z najbardziej udanych takich, powiedzmy, piosenkarskich dokumentów, jakie widziałem w ostatnich latach. Pyta Richard James, jakie plotki wkurzają cię najbardziej? I odpowiada Whitney Houston, na przykład, że jesteśmy z mężem uzależnieni od narkotyków. Powtarzam, nie zamierzam zamierzam nikomu wmawiać, że jesteśmy aniołami, bo nie jesteśmy, ale nie bierzemy narkotyków. Gdyby tak było, na koncertach, w czasie wywiadów czy sesjach zdjęciowych nie dałoby się tego ukryć. Kiedy jestem spięta, nie jem i chutnę. Nie jem i chudnę, a to, jak przypuszczam, sprawia, że ludzie myślą, iż się narkotyzuje. No, powiedziałeś, dałoby się i dało się, jak się okazało później, nie wchodząc w szczegóły, no to jak wiemy wszyscy dzisiaj, jak skończyła Whitney Houston, jest to niezwykle smutna historia, jeśli chodzi o jej uzależnienia.
Tak, tak, tak. No smutno pobrzmiewa ten wywiad Richarda Jamesa, gdy już mamy wiedzę na temat raportu koronera, no nie wiem, no to wszystko jest jakoś tam dostępne. Czy Richard James, szukając jakichś jasnych stron tutaj, że to jest jak Christian Paul w TVP jakiś czas temu, to tak trochę wygląda,
może tak
nie?
Być, może
to
tak
jest
być.
Ten nasz korespondent właśnie tutaj.
Też Christian Paul,
z Nowego
też
Jorku.
Dwa imiona, nie?
No, no tak, tak.
Możesz to zamienić, Christian James, Richard Paul.
Była taka fabryka, w Otwocku była fabryka tych takich po prostu gości z zachodu, takich tokenowych gości. Tak, ale jest to smutne, oczywiście jakieś takie wątki, że nie, on nie rozpuszcza żadnych plotek tam, że jestem osobą biseksualną, no tego też się dowiedzieliśmy, potem tutaj jest to oczywiście traktowane jako zarzut, jako coś złego i odbijane, no ale no sami słyszycie, jak to wszystko pobrzmiewa. Wróćmy do pieniędzy. Czyli do miłych tematów, albo zupełnie nie. Mianowicie znowu pani Barbara Świąder, czyli pani, która sponsoruje ten odcinek poniekąd, albo jest patronką tutaj nam. Tekst z Trójmiejskiej Wyborczej pod tytułem Nasza droga Whitney, to jest 13 sierpnia 99 roku. No i właśnie, wracając do tego Bowiego, no Bowiego to Polacy nigdy do końca tak nie skumali, nie kupili, nie sprzedał się, dobra, nieważne, nie?
Wybitny raper polski Afrojack miał nawet taki fragment tekstu o nim, że gdyby się Bowie urodził w Polsce, to sprzedałby 3 płyty
tak,
i
tak,
nikt
tak,
do nie
tak.
usłyszał, nie?
Tak, więc to Bowie, a sprawa rapowa, jeszcze Belmondziaka można tutaj dodać, tak. No ale Whitney Houston tak popularnościowo absolutnie nie była tutaj Davidem Bowiem na polskim gruncie, mianowicie ludzie chcieli ją zobaczyć i chcieli jej posłuchać na żywo. Tutaj cytuję, najdroższy bilet na tegoroczny festiwal piosenki w Sopocie kosztował 250 zł, dla porównania pensja minimalna w 99 roku to było 650 zł brutto. Tutaj za danymi ZUS-u, więc to jest pewne źródło akurat w tym temacie. Tyle trzeba było zapłacić za miejsca w 4 pierwszych sektorach na koncercie największej gwiazdy festiwalu Whitney Houston. Mimo wysokiej ceny bilety sprzedano w ciągu 2 dni. Nikt nie pyta o cenę, mówił Eugeniusz Terlecki, szef BART, to jest bałtycka agencja artystyczna. Dostęp do kasy BART wyglądał pierwszego dnia jak sklep mięsny w latach 80. Jest tylu chętnych, że moglibyśmy zapełnić 4-5 oper leśnych. I tutaj Świąder jeszcze pisze, że bilety na Whitney można jeszcze kupić u koników. Trzeba za nie zapłacić słono, bo aż 450 zł. Więc tutaj tak, rzeczywiście wyszło, wyprzedało się. Oczywiście powiemy dosyć szczegółowo o tym koncercie, jakoś go zrekonstruujemy.
Swoją drogą inflacja inflacją, no nie? Ale no. 450 u koników, nie? No to w zasadzie od tej kwoty dzisiaj zaczynają się bilety na jakiegoś, nie wiem, tam Eda Sheerana czy kogoś
no
takiego.
No tak, tak, ale no najgorszym, wiadomo, że inaczej ważą te pieniądze, chociaż no ludzie się buntują, że koncerty są bardzo drogie, ale one się wyprzedają też, więc tutaj nie ma niestety tematu. Nikt nie będzie robił wielkich obniżek, bo Polacy uważają, że jest trochę za drogo.
A nie, faktycznie.
Pełna Tauron Arena, nie? No to chyba nie jest za drogo ewidentnie. Więc tak, tak, to poszło. Whitney Houston wystąpiła w Sopocie 22 sierpnia, trzeciego dnia festiwalu w niedzielę. I cóż to był za koncert? No możemy sobie zobaczyć całość na YouTubie, tam trafiło nagranie z tego koncertu. Każdy sobie to oceni, ale oczywiście musimy odtworzyć tutaj ten koncert, bo taki to jest format właśnie lub czasopisma. Musimy go jakoś odczytać poprzez prasę z tamtego czasu. No to lećmy w takim razie. Niedziela, wieczór, tak? Whitney Houston zamyka właściwie festiwal w Sopocie. No i jeżeli coś się dzieje w niedzielę wieczorem, to zwykle dzienniki następnego dnia, no, pomijają ten fakt, jeżeli coś się dzieje późno wieczorem i piszą, że no, coś tam zakończyło się po zamknięciu wydania. Jest to normalna praktyka i tutaj też z tego korzystano. Niektórzy, bo Rzeczpospolita nie miała zamiaru, przede wszystkim zamiaru nie miał Jacek Cieślak z Rzeczpospolitej. Mamy już poniedziałek po festiwalu 23 sierpnia i tekst Latynoska Fiesta. Jest to relacja...
Bardzo dobry tekst w kontekście koncertu Whitney.
Wspaniała rzecz. Jest to relacja z festiwalu. I Jacek Cieślak ewidentnie postanowił nas zrobić tutaj wciula, wała. i poudawać, że on widział ten koncert, spoko, on tam siedział do północy, Rzeczpospolita działa tak szybko, po prostu tak dynamicznie.
Drukarnia powiedzieli, a poczekamy, tak. Poczekamy.
Tak, tak, ale to o której ten tekst o Whitney Houston? Tak, i tutaj zaczyna się ten tekst Cieślaka tak. Whitney Houston poważnie potraktowała swoje polskie zobowiązania i żeby móc po przeziębieniu wystąpić w Operze Leśnej, odwołała kilka amerykańskich koncertów. Wypadła jeszcze lepiej niż Lionel Richie, któremu w sobotę udało się postawić na nogi sopocką widownię. Były wokalista popowo-soulowej formacji The Commodores pokazał, że prawdziwa gwiazda to ktoś zawsze uśmiechnięty, pogodny, świetnie rozumiejący się z publicznością. Po czym, to jest początek tekstu, po czym Cieślak poświęca dwie kolumny, żeby bardzo precyzyjnie opisać koncert Lionela Richiego. Ten koncert odbył się w sobotę, więc Cieślak miał możliwość obejrzeć ten koncert w całości i go spokojnie opisać. Mm-hmm. Ale po prostu załatwił w pierwszym akapicie sprawę Whitney Houston, zakładając, że to będzie zupełnie niekontrowersyjny koncert. Nie? Whitney Houston bardzo fajnie zagrała, a z kolei Lionel Richie i potem już lecimy po prostu dwie kolumny.
Nic się nie wydarzyło, proszę państwa.
Jest to ewidentny myk. No to już nie będę się rozwodził, fajny koncert. Natomiast Richie. Niesamowita rzecz, bo rzadko trafiam na jakieś takie teksty, w których ewidentnie dziennikarz, no przepraszam po prostu autor, ale ewidentnie dziennikarz chciał nam tutaj poudawać, że to będzie kompletny tekst, nie? Tylko no nie wiadomo, z czego tutaj szyć.
Tak, za to Barbara Świąder tutaj podeszła dużo, dużo rzetelniej do sprawy i zgodnie z faktami, prawda? Napisała tekst, no dobra zabawa z wpadkami, tylko że to był tekst, który się ukazał jakoś tego samego dnia i to był tekst, który poszedł no znów w Trójmiejskiej Wyborczej oczywiście, tak? Późnym wieczorem zakończył się wczoraj festiwal w Sopocie, pisze Świąder. Houston potrafi odwołać koncert w ostatniej chwili, mówiono w kuluarach. Do ostatniej chwili nie było pewności, czy supergwiazda wystąpi. Część członków ekipy Houston była w Sopocie już przed dwoma dniami. Garderobę gwiazdy wyposażono w skórzane meble. Na zapleczu Opery Leśnej wybudowano specjalną przebieralnię, w której gwiazda miała zmieniać kostiumy. Whitney Houston zażyczyła sobie m.in. sojowego mleczka do kawy i chińskiego menu. A akurat chińskie menu wydaje mi się, nie wiem, że bywam czasami w Trójmieście i tam jest sporo dobrych chińskich knajp. Wydaje mi się, że wtedy też już mogły być jakieś tam...
Coś
nie,
na Saigonki
jej tam skołowali.
Coś musiało być.
Jakieś spoko, nie? No. Czytam dalej tekst Barbary Świąder. Nad jej bezpieczeństwem podczas koncertu miało czuwać kilku prywatnych bodyguardów i 50 ochroniarzy z firmy Vena. Mówiło się także, że Houston zażądała 3 snajperów rozstawionych w różnych miejscach Opery Leśnej. Gdyby wiedziała, że Bohdan Gadomski będzie tam po prostu, to ci snajperzy już mieliby swój...
Znaczy dwóch było do Gadomskiego.
Tak, 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 ale tam Gadomski, wiadomo, kocie ruchy i uniknął. Wrócimy później do Bohdana Gadomskiego, jeśli ktoś nie wie, kto to jest, to nie dziwimy się jakoś bardzo.
Ale też żałujemy was.
Ale też żałujemy, tak. I pisze dalej Świąder. Whitney zaznaczyła w swoim kontrakcie, że nie zaśpiewa w temperaturze niższej niż 19 stopni. Artystka ma ubezpieczony głos. Organizatorzy festiwalu sprowadzili do Sopotu specjalne dmuchawy, które w razie potrzeby miały wytworzyć kurtynę ciepłego powietrza. Whitney Houston odmówiła podobno przyjęcia w Polsce złotej płyty za album My Love Is Your Love. Organizatorzy koncertu nie chcą jednak rozmawiać na ten temat. No i tak, no w sensie, no rzeczywiście tutaj jest tekst, który jest napisany sprytnie, no bo ona głównie opisuje to, co się działo przed koncertem i prawdopodobnie miała tam jakieś dojścia do jakichś zakulisowych historii, nie? I z tego skorzystała, więc tak. To jest całkiem bystrze postąpiła, nie? Wiedząc, no, że nie będzie
zrobiła
mogła.
Zrobiła to sprawnie jak najbardziej, tak? Do końca nie było wiadomo, czy się odbędzie i potem Świąder nie udaje, że doczekała do końca i że dopiero po koncercie wysłała ten tekst. Natomiast co zrobił Jacek Cieślak? Mamy już wtorek tutaj, 24 sierpnia, no skoro się opisało coś tak pokrótce, że niby byłem, to już nie będzie się wycofywał następnego dnia i opisywał jeszcze raz, tylko faktycznie zgodnie z tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Nie, Jacek Cieślak się po prostu już w tej Rzeczpospolitej z wtorku skupia na czymś zupełnie innym, mianowicie na liczbach na początku. Cieślak pisze tak, 70% telewizyjnej widowni zgromadził sopocki koncert Whitney Houston, co można porównać do liczby widzów śledzących transmisję powitania i pożegnania Jana Pawła II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski. No to jest ta jednostka miary, nie? Jeżeli chodzi o badania telemetryczne. Nie?
Ale czyli w ogóle wszystko można porównać.
Ile papieża. No?
Wszystko tak, można tak, porównać do tej pielgrzymki w zasadzie. Więc...
No i robi się to u nas od zawsze. Jak pisze dalej tutaj Cieślak, jak poinformował Rzeczpospolitą rzecznik prasowy festiwalu Marek Sierocki, koncerty cieszyły się ogromną popularnością. Trzeba było Marka Sierockiego, który Marek, o tym informuje. Dobrze wyszło? Kogoś to w ogóle zapłacili?
Przyszedł
ktoś? Dużo papy, tak. Wyprzedana Opera Leśna, tak po prostu na pniu. Oglądalność piątkowych muzycznych dróg Europy wyniosła 32,5%. Sobotni występ Richiego zgromadził 34% widzów. Rekord pobił niedzielny koncert Whitney Houston. Początkowo miał on 44% widzów, by pod koniec dojść do 70%, więc jest to zdecydowanie dużo. Natomiast wracając do tego wstępu naszego odcinka, Cieślak pisze dalej o naszej takiej właśnie koncertowej, rynkowej słabiźnie. Czytamy tutaj, obejrzeliśmy więc dwa recitale firmowane przez Sopocką Imprezę i transmitowane na żywo przez Telewizję Polską. Chwała jej za to, tym bardziej, że oboje artyści nie znaleźliby agenta koncertowego, który podjąłby ryzyko sprowadzenia ich do naszego kraju. I tu wychodzi na jaw paradoks tegorocznego Sopotu. Artyści ci, choć sławni i znaczący, szczególnie Houston, nie mieliby szans na zapełnienie widowni typowego koncertu. Przecież w przypadku Richiego jego warszawski występ planowany w zeszłym roku po prostu nie sprzedał się. No to też ciekawostka.
Tak.
Także Houston mogłaby nie zagwarantować sukcesu w kasie już z całkiem innego powodu. Soul i jego pochodne, jak większość odmian czarnej muzyki, nie ma w Polsce zbyt wielu admiratorów, jest zbyt wyrafinowana i trudna, to tak przy okazji będzie bardzo wpływać na recepcję tego koncertu, mam wrażenie.
Tak.
Czyli ten dystans wobec soulu.
Taki kulturowy w ogóle.
Tak, dystans, tak, nie? Że to niekoniecznie jest nasze, to tam coś Kaja próbuje, jakieś tam, wiesz, kamień i tak dalej, ale to niekoniecznie nasze.
Z drugiej strony, nie wiem, no, grali na przykład raperzy znani, tam jednak rzeczywiście te bilety się sprzedawały, więc być może chodzi tutaj tylko o soul, a szerzej może czarna muzyka, tutaj to jest zbyt szerokie pojęcie w przypadku tam polskiego słuchacza. Tak,
i że tak, reggae miało się u nas dobrze.
Reggae miało się świetnie, ale polskie reggae. Pod warunkiem, że to byli biali kolesie, którzy mieszkają na Żerardowie, to wtedy, wtedy jest spoko, nie? I reggae się doskonale sprzeda. Słucham tylko polskiego reggae, nie?
Naklejkę na samochód.
Tak, no tutaj Cieślak też pisze o pieniążkach, o kasce, która przysługiwała Houston. No i tutaj cytuję. Inna sprawa, jakie pieniądze wyłożono na sprowadzenie amerykańskich artystów. Niestety organizatorzy zasłaniali się tajemnicą handlową. Tak? No tak.
Okej, okay, no.
Nie chciałbym mieć na głowie procesu ekipy Whitney Houston, nie? Za zdradzenie, ile pieniędzy wzięła. Można więc oprzeć się na przeciekach. Według dobrze poinformowanych źródeł, za prawa do koncertu Whitney Houston, jego transmisji i powtórki, także we fragmentach, zapłacono $800,000. Organizatorzy mówili jednak, że nie zapłacili wiele, tym bardziej, że Houston nie zagra na swojej europejskiej trasie żadnego innego koncertu transmitowanego przez telewizję. Według Wojciecha Trzcińskiego, dyrektora Sopockiego Festiwalu, również tylko w Operze Leśnej zobowiązała się zaśpiewać bez wspomagania playbacku. Co chyba nie ma wątpliwości, że tak było, jak się obejrzy te nawet fragmenty tego koncertu na YouTubie, tak? Znaczy faktycznie nie było tam żadnego wspomagania się, nie?
Tak, tak. To prawda, jest to absolutnie live. Natomiast też Cieślak przypomina o czymś, co nam mogło umknąć. Był pewnego rodzaju support, no po prostu byli artyści, którzy występowali przed Houston, no i tak układasz program festiwalu, jak to jakoś tak zmeczować, żeby było tak sensownie. Więc to może wezmę ten taki boy and girls band, który wykonuje covery Abby po prostu z taką mocniejszą stopą, no i rzeczywiście przed Whitney Houston wystąpił no dosyć potworny zespół A-Teens, no. Ja lubię Abbę, nie ukrywam, natomiast no, ten myk, żeby zrobić to, wiecie, w taki nowoczesny sposób i tak dalej. Wydaje mi się, że oni występowali też w Rowerze Błażeja, więc to jest ta skala.
Cool.
To jest ta skala. Tak, to jest ta... Cool pod warunkiem, że masz 47 lat i produkujesz ten program. To wtedy to będzie odjazd.
Słuchajcie, mam takie dzieciaki fajne.
Tak, tak, tak. No i tutaj pisze Cieślak, największym nieporozumieniem tegorocznego festiwalu było zaproszenie do Opery Leśnej szwedzkiego kwartetu A-Teens. Także Małgorzata Ostrowska nie spełniła chyba oczekiwań publiczności. Występ przed Richie należał się komuś innemu. Tu warto wspomnieć o Edycie Górniak. Jej recital byłby w Operze Leśnej jak najbardziej na miejscu. Tak przy okazji, bo czytałem sporo tych relacji z Sopotu z tamtego roku i jakoś sporo osób ciśnie po Małgorzacie Ostrowskiej, że tam nie pykło, mówiąc nieładnie. Ja nie widziałem tego koncertu, więc nie będę tego oceniał. No jeśli chodzi o A-Teens, to wiadomo. Tutaj Cieślak mówi, że no powinna pojawić się Górniak. Wydaje mi się, że jest limit po prostu div, 90sowych div na festiwal, nie?
Tak może tak być, nie?
No, że to było, ZHN wprowadził taką ustawę.
Podatek trochę wyższy płaci, jeśli masz dwie divy na przykład na jednym festiwalu.
Tak,
nie?
Więc tak. Że to się po prostu nie spinało w budżecie, że to nie było tak naprawdę takie łatwe, jak się tutaj Cieślakowi wydaje.
Inna sprawa, że ciekawe, czy gdyby tam była Edyta Górniak na przykład przed Richim, to ciekawe, czy więcej osób przyszłoby na nią, czy na Richiego, tak? Wtedy wydaje mi się, że bardziej chyba ludzie by walnęli po prostu grupowo na Edytę Górniak. Nie?
Myślę, że jest to możliwe, albo porównywalnie. Mm-hmm. No, myślę, że tak, że nimb wokół Edyty Górniak w tamtym momencie był dosyć intensywny, mm-hmm. tak jeszcze nie wleciały żadne jakieś takie parapsychologiczne historie. No ale cóż, w tym samym dniu, czyli 24 sierpnia 1999 roku, we wtorek pojawiła się w Super Expressie szczegółowa relacja z pobytu Whitney Houston w Polsce. No bo właśnie, tak jak wspominaliśmy w pierwszym sezonie lub czasopism a propos Jacksona, tak jak też mówiliśmy w naszym podcaście Podcastex, no te wizyty tych zagranicznych gwiazd, one miały taki charakter parapolityczno-dyplomatyczny. Mm-hmm. To znaczy gwiazdy były podejmowane po prostu przez prezydentów, czy tam przez pierwszą damę, oczywiście w postaci Jolanty Kwaśniewskiej.
Hierarchów kościelnych.
Tak, tak, całowanie Prymas. Się z biskupami. To było wszystko brane pod uwagę, to było wszystko w planie wycieczki, spotkania z nuncjuszem apostolskim. Więc tutaj mogłoby być podobnie, tylko Whitney Houston no, nie zabawiła zbyt długo w Polsce, ale mimo wszystko ta relacja Patrycji Michalak Super Expressu, ona jest utrzymana w takim tonie. Mianowicie, przed sopockim koncertem do Whitney Houston podeszła Jolanta Kwaśniewska. Informacja, nie? Mm-hmm. Kobieta podeszła do innej kobiety. Panie rozmawiały chwilę w otoczeniu swoich ochroniarzy.
Bodyguardów, powiem.
No właśnie, tutaj, no ale widać, że chętnie z tej formy się korzysta, nie? Mm-hmm. Bodyguard, a propos mm-hmm. Whitney Houston, tak. Ciekawe, no zresztą, dobra. Whitney Houston była wspaniała, to są słowa Jolanty Kwaśniewskiej. Uważam, że ma fenomenalny głos. Za jej największy hit uważam Step by Step, powiedziała pani prezydentowa. Ja bym się tutaj
pani
zatrzymał.
Jolanto.
Właśnie królowo ludzkich serc. Pierwsza damo, szanowna. To nie jest tak, że my sobie wybieramy wedle gustów, co jest największym hitem.
Dobra, znaczy zakładam, że to jest
dosyć
po prostu
popularna piosenka.
Użyła sformułowania takiego, no. Tak? Wydaje mi się, że chodziło o to, że jej ulubiony, taki najważniejszy utwór dla niej, Whitney Houston, to jest Step by Step. Steel to jest ciekawy wybór w ogóle, nie? No bo ja wiem, że Step by Step było wtedy w miarę świeże jeszcze, tak?
Mm, natomiast jeszcze dość,
no. Natomiast no, ona miała, nie wiem, po pierwsze sporo, no to jest wiadomo, gusta, tak? Ale mm. miała sporo lepszych kawałków i akurat Step by Step jest, nie wiem, no plasowałbym gdzieś tam w okolicy środka, powiedzmy, jej numerografii.
No ale widzisz, no tutaj po prostu Jolanta Kwaśniewska wychodzi na taką słuchaczkę, nie taką, że tam, wiesz, single,
tak,
czy
tak.
To też był ten single, ale że tam traczki albumowe. Tylko po prostu sformułowanie największy hit jest bardzo tutaj nietrafione, że jakby jeśli chodzi o zespół Europe i podaje jakiś track albumowy, a nie Final Countdown, więc to ten. A jeszcze jest taka forma, że moją najlepszą piosenką tego zespołu jest coś tam, niektórzy tak mówili, na przykład tak. W podstawówce, nie? Moją najlepszą piosenką tam Nirvana.
Beatlesi to ci od Hey Bulldog, a no tak.
Tak. When I'm 64. Whitney cytuję dalej, po jedynym bisie wsiadła do swojego Mercedesa Vana i odjechała na lotnisko. Jak obliczyła firma AGB Polska, transmisję koncertu Whitney Houston obejrzało ponad 6 450 000 widzów. Whitney przyjechała do Opery Leśnej na 10 minut przed wejściem na scenę. To trzeba mieć żołądek, przyznam. Mm-hmm. Z czarnej limuzyny, eskortowanej przez 4 policjantów na motocyklach, Adam Hanuszkiewicz to reżyseruje cały wydarzeń, wysiadła z wtuloną w ramiona córeczką. Eugeniusz Terlecki, szef biura organizującego koncert, zamarł z przerażenia, kiedy gwiazda pokazała na koncercie, że jest jej za zimno. Na scenie nie było zapowiedzianych 19 stopni Celsjusza, dlatego gwiazda wystąpiła w rękawiczkach i szalu. To strasznie zirytuje wszystkich, że jak to u nas w sierpniu w Polsce takie rzeczy, jakieś chuchanie. To będzie powiązane z innymi sprawami, jeszcze o tym powiemy. No i mamy tutaj, to też jest jakiś tam masterclass dziennikarski, mamy tutaj wśród tytułów w artykule Podgrzewana Houston. Mm. Znając jej chimeryczność, bałem się, że przerwie występ, mówi Terlecki. W jej garderobie panowała bardzo wysoka temperatura. Poczułem się tam jak w saunie. Dodaje. Ekipa techników Whitney Houston zapomniała włożyć do ciężarówki system grzewczy, w związku z tym Polacy zorganizowali 4 ogromne piece, które ogrzewały garderobę i scenę. Początkowo telewizyjny wywiad z Whitney Houston miał przeprowadzić Marek Niedźwiecki, ale no, okazało się, że jednak nie. No, Niedźwiecki w wyznaczonym terminie musiał być w Sopocie. Na wywiad wydelegowano Tomasza Kamela z telewizyjnej jedynki.
I tutaj przez jedno M.
Jeszcze przez jedno, bo no wiadomo, że to jednak te kolejne levele, nie?
On idzie zgodnie kolejne z numeracją rzymską, nie?
Tak, bo teraz to jest Tomasz Kamel
przez
17M. No i wróćmy a propos tego tekstu jeszcze do czasów, w których tam pewne rzeczy nieekstrawaganckie były traktowane może trochę jak ekstrawagancja, bo czytamy tam dalej. Dowiedziałem się w piątek, a już w sobotę rano jechałem do Bremy, mówi Kamel. Byłem świetnie przygotowany do wywiadu. Wiedziałem, że poprowadzę studio festiwalowe w TVP, więc wcześniej przeczytałem masę wycinków prasowych na temat przyjeżdżających artystów. Nie wiedział wtedy jeszcze, jak bardzo mu się to przyda. Ostrzegano mnie, że jeżeli nie chcę zepsuć sobie wywiadu, lepiej nie pytać Houston o problemy z mężem Bobby Brownem, a Richard James miał, proszę, że tak bardzo powiem, znowu żołądek. Nie pytałem, tym bardziej, że mało mnie to interesuje, twierdzi Kamel. To też jest jakaś taka szkoła, że jednak dziennikarz nie zadaje tylko pytań w swoim imieniu, nie?
Tak.
Ja nie twierdzę, że powinien pytać o życie prywatne, nie? Tylko że to jest jakby kryterium, że mnie to w sumie nie ciekawi.
Tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że rzeczywiście to też mogło mało interesować polskiego czytelnika, tak? No. To może być to kryterium.
Nie? No to tak, to owszem.
Być
tak
może czytelnicy, czytelniczki Brawo byli na bieżąco z tym, co się tak oficjalnie mówiło wtedy o tym związku, natomiast no, przeciętny zjadacz polskiego chleba niekoniecznie.
Tak, tak, tak. I pisze dalej Michalak. Whitney była zmęczona podróżą ze Stanów. Wywiad, który miał trwać 15, skrócono do 8 minut. Podczas gdy oglądaliśmy wywiad z Whitney w TVP1, artystka zbliżała się do lotniska Rębiechowo pod Gdańskiem. Jej prywatny Boeing wylądował w Rębiechowie o 20:10. Nieliczni fotoreporterzy, którzy otrzymali pozwolenie na robienie zdjęć Whitney, musieli podpisać zobowiązanie, że fotografie trafią jedynie do gazet, które ich wydelegowały. Kaprysy kulinarne gwiazdy zaspokoiły w zupełności. Czyli raz, że nie była wybredna, raz miała jednak kaprysy. Była zamówiona herbata cynamonowa.
Cóż to za kaprysy?
Jak Uwaga, trzymajcie się. Oraz chipsy z sosami. I waniliowe batony w czekoladzie. No nie, no naprawdę, jeżeli chodzi o ofertę słodyczy w 99, to stykało. Na pewno się znalazło.
Z sosami, czyli to dipy teoretycznie.
No tak, ale chodziło, tak? Majonez teoretycznie z keczupem, nie? Z bełtany. Tak, tak, tak. Keczone z jej zrobili. Nie zabrakło warzyw smażonych po chińsku i smażonych krewetek w sosie słodko-kwaśnym. Na koncercie pojawili się m.in. Jolanta Kwaśniewska, Lech Wałęsa z żoną, Natalia Kukulska z ojcem i narzeczonym, państwo Ibiszowie, Marta Grzywacz z Bogusławem Baksikiem. I to jest Bogusław Baksik od afery Art B.
Tak.
Który właściwie chwilę wcześniej wyszedł z więzienia i chwilę później znowu do więzienia trafił.
No, więc tak, zrobił sobie, wykorzystał
ja
slot.
Ja sobie zrobię taką przerwę tutaj na Whitney Houston. Ja tutaj nic nie ten, żaden oscylator tam, żadne Art B. Ja chcę tylko posłuchać muzyki i ja za chwilę wracam. Więc tutaj jest jako jedna z tych takich właśnie mocnych figur na koncercie.
Na marginesie byli Lech Wałęsa z żoną oraz Jolanta Kwaśniewska sama. Wydaje mi się, że po prostu Aleksander nie przyjechał, dlatego że oni chyba wtedy nie chcieli bywać w jednych miejscach, tak? Obaj prezydenci. Tak, po wyborach 95 roku. Chyba niespecjalnie się tam...
Skoro tak, skoro ich pojednanie wypadało na tam dni po śmierci Jana Pawła II, nie? Tak, gdy sobie w końcu podali ręce, jak Wisła i Krakowia, no to tak, możliwe.
No. Natomiast mamy też tutaj statystyki telewizyjne i teraz to jest ten sam periodyk, natomiast statystyki są dziwne i wydaje się, że to jest raczej błąd, tak? No bo z tych statystyk wynikałoby, że koncert zespołu A-Teens, to jest napisane Teens, ale A-Teens, to jest 18%, 1% udziału jakby publiczności, a koncert Whitney Houston 17,6%, czyli troszkę mniej. No nie wiem, może było tak, że ci ludzie, nie wiem, już tam, nie wiem, wysłali dzieci na przykład do spania, tak, i wtedy ta widownia zmalała o te dzieci, które nie obejrzały koncertu Whitney Houston, ale nie wydaje mi się, tak?
Dziwne, znaczy, by to było.
Ludzie raczej by tam włączali o tej 21, powinni włączać teoretycznie. Niemniej, no, być może też było tak, że na przykład ludzie się strasznie wkurzali przed telewizorami, się tak jak Bohdan Gadomski wspomniany. I teraz kilka słów, Mateusz, kim jest Bohdan Gadomski? Kim nie jest Bohdan Gadomski?
No to po pierwsze, tak, to szybko załatwimy sprawę, jeśli kim nie jest. Słuchajcie, no, jakby to powiedzieć, był to, no już niestety świętej pamięci, tak, artysta życia, smakosz życia, dziennikarz muzyczny, podobno były narzeczony Violetty Villas, na pewno natomiast
on tak twierdzi,
osoba, która na punkcie Villas miała no, obsesję absolutną. Tak. Postać bardzo kampowa, taki polski, trochę polski liberacze, ale tak, nie był artystą estradowym, tak? Polski Oscar Wilde albo polski liberacze, no on na pewno zapisał się kilkoma no, wstrząsającymi materiałami na YouTubie, gdy pokazywał swój dom i dekoracje w swoim domu czy mieszkaniu, szczególnie świąteczne. Polecamy też jakieś tam nagrania z Aldoną Orłowską. No, jest to ciekawe uniwersum. Kiedyś był też taki fanpage, to były te czasy, gdy masowo się zakładało fanpage, że każda bzdura i coś tam, nie? Że wychodzę z założenia jak Gadom z lustrzanej szafy, bo Bohdan Gadomski miał taką lustrzaną szafę i chyba w jednym z tych filmów się tak wyłonił, pojawił. No więc wspaniała postać, no i przede wszystkim dziennikarz związany z Angorą, no z Angorą, gdzie głównie tworzył wywiady, przeprowadzał wywiady, natomiast tutaj mamy relację i to nie byle jaką, nie? To jest relacja, co się zowie tutaj.
Tak, tak, tak. Znaczy, no Gadomski po prostu ewidentnie pisał cały czerwony tę swoją relację z tego koncertu Whitney Houston, dlatego, że tutaj cytuję. Wizyta zaczęła się niefortunnym incydentem z bagażem, który zamiast do Gdańska odleciał do Kopenhagi i Ritchie, to jest właśnie jeszcze tak, jeszcze o koncercie Ritchiego, garderobę na estradę musiał kompletować w polskich butikach. Wszystko w czerni w nawiasie. Nie wiedział, że zamiast niego miał wystąpić w Sopocie Ricky Martin, który w dniu zaproponowanego występu w Operze Leśnej miał taki sam show w Tokio. Lionel poprosił o miejsce w chińskim hotelu na sopockiej plaży naprzeciwko pensjonatu hotelu Eden, w którym ja mieszkam od kilku lat.
Przy okazji.
Tak, przy okazji wspomnę, że ja tam mieszkam od kilku lat. Oraz o 40 czarnych ręczników do ocierania potu na scenie i poza nią. Na całym wybrzeżu nie znaleziono ani jednego czarnego ręcznika. I w końcu zaproponowano piosenkarzowi granatowe. Zgodził się, bo był to wyjątkowo ciemny granat. Kurczę, ale zobacz, tutaj piszą o tym, że wiadomo, że to nie był Gadomski, to były inne teksty, ale jednak, nie, że tutaj zdarzały się jakieś takie wtręty, że Whitney Houston, o Jezu, jakie ona ma wymagania, krewetki, chipsy z dipami, nie? A tutaj Lionel Richie tam prosił o ręczniki i to jest w formie takiej ciekawostki, że, tak, że to już nie jest gwiazdorzenie,
no, to chodzi.
Pan artysta, który tego, nie? I czytam dalej. Wyraził też chęć spotkania z najsławniejszym obok papieża Polakiem, Lechem Wałęsą, ale były prezydent RP, nie dojechał. Mało tego, obecny z córką Magdą, tancerką na koncercie Rzępołów i Tubonosów, to jest złośliwe określenie zespołów folkowych, które też podczas tego festiwalu, podczas tamtej edycji wystąpiły. Znakomicie się bawił, ale na koncert Lionela Richie nie przybył. Szeptano, że na pewno go nie lubi, natomiast kiedy prezes zarządu TVP SA, Robert Kwiatkowski, chciał złożyć w garderobie wizytę gwiazdorowi, nie został tam wpuszczony, bo ochroniarz otrzymał kategoryczny zakaz wpuszczania kogokolwiek, prezesa również. Lionel nie zgodził się na obecność dziennikarzy i fotoreporterów na próbie w Operze Leśnej, ale za to przybył na konferencję prasową i przez jedną minutę pozował do zdjęć przy fortepianie. Za swój znakomity występ, ma niewielki głos w nawiasie, ale za to przeogromną muzykalność, w którym zachętę ocenia Bohdan Gadomski.
Jest tak protekcjonalny w ogóle wobec tych, wiesz, światowych gwiazd, nie?
Tak, a z drugiej strony jest bardzo zafascynowany tym wszystkim, ten, że minuta z zegarkiem w ręku po prostu pozował ludziom, tak? Za swój znakomity występ, w którym zachęcono żywiołowym przyjęciem sobockiej publiczności, dał z siebie wszystko i znacznie więcej, aniżeli na podobnych imprezach na zachodzie Europy, otrzymał ponoć 400 tysięcy dolarów dla siebie i zespołu. No więc to jest dość łagodne potraktowanie Lionela Richie. Natomiast...
No, ale też wracając do tej kwoty, też nie mało, nie? I jakby nikt tego nie podrzuca jako, że ludzie w ogóle, dla kogo, za co, nie? Natomiast tak, Gadomski na spokojnie. Ja tutaj mieszkam, tu widziałem ręczniki, coś tam, jeszcze a propos ręczników. Jeżeli nie można na wybrzeżu znaleźć ręczników w odpowiednim kolorze, to jest źle. Tam chodził jakiś typ, mówił, czy może być z Chicago Bulls na przykład, bo tam wiesz, te stragany, więc jakiś taki największy paździerz. Z Pokemonami to chyba jeszcze u nas nie, jeśli chodzi o jakieś takie, wiesz...
A czemu czarny z Pokemonami?
Czarny z Pokemonami, dokładnie, tak, bo to w ogóle Gadomski tego nie napisał, ale ja się dowiedziałem. Nie, 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 po prostu myślę o tym merchu takim, wiesz, pirackim merchu nadmorskim, więc to jest ciekawe, ale tak. Whitney Houston, proszę państwa. Wśród tytułu, nadmuchana mega gwiazda. Gadomski pisze, drobne i sympatyczne kaprysy Lionela Richie okazały się niczym w porównaniu z tym, co zaprezentowała najbardziej kontrowersyjna wykonawczyni tego festiwalu, ciemnoskóra Whitney Houston. W ogóle to podkreślanie, jakby to był dosyć znany fakt, że Whitney Houston nie była biała, nie?
I Richie też nie był.
Richie też nie był, ale Richie został tutaj pozbawiony jakiegoś przymiotnika, epitetu, a tutaj tam. Śpiewa 15 lat, na koncie ma 100 milionów sprzedanych płyt, niezliczone nagrody i gigantyczną promocję w iście amerykańskim stylu. Niestety jest znacznie słabszą wokalistką niż jej kuzynka Dionne Warwick i jeszcze gorszą niż jej największa fascynacja i inspiracja muzyczna, legendarna Aretha Franklin. Swoją drogą matka Whitney Houston śpiewała u Arety Franklin w chórkach, tak, nie? Przecież. Jej głos, określany jako najlepszy żeński wokal ostatnich kilkunastu lat, nigdy nie miał skali z 5 oktawami. W tym względzie nikt nie przebił fenomenalnej Peruwianki Imy Sumak i genialnej Niemki Niny Hagen oraz rodzimej Violetty Villas z okresu największej świetności, czyli z lat 70. Houston ma dosyć mocny, ciekawy w barwie głos o rozpiętości 3 oktaw w nawiasie wraz z biegnikami i trylami. Po prostu gadam pan od muzyki. I tutaj po prostu, wiesz, profesor nutka.
No wiesz, że masz do czynienia z niewiele kim.
No oczywiście, ale w Sopocie śpiewała zaledwie 1,5 oktawą. Niedyspozycja wokalna, podobno wywołana przeziębieniem, jest dla niej charakterystyczna od kilku lat, bowiem na przykład na koncercie w Hiszpanii śpiewała tak niedobrze, że porównywano ją do gdaczącej kury. Widziałem też ten żenujący koncert i na drugi dzień wyrzuciłem jej jedyną płytę, jaką miałem, do kosza na śmieci. Gadomski bardzo emocjonalnie podchodził do muzyki. Nie? Jakby, stary, to jest przedmiot, który po prostu masz. Houston albo jest już prześpiewana, albo używa złej techniki, skoro nie starcza jej głosu do najtrudniejszych partii w piosence. Albo ma dosyć poważne problemy, prawda, ze swoją fizycznością, tak, o których już dzisiaj wiemy. Jestem ogromnie ciekaw, jak wypadłby jej występ z Towarzyszeniem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej, z jaką najczęściej śpiewa w największych i najbardziej ekskluzywnych salach Europy 61-letnia, niezniszczalna, rewelacyjna Shirley Bassey. Najlepszy głos i największa gwiazda w całej 36-letniej historii sopockich festiwali.
To jest radykalne stwierdzenie, nie?
Też to on dość oglądał typ, wszystkie, okej? Okay?
Ja wierzę nawet to, ale to jest dość niszowy typ jednak,
tak,
nie?
Albo Gadomski się lepiej znał na muzyce niż my. Bassey nie miała w Sopocie kaprysów. Napiła się w prezydenckim apartamencie sopockiego Grand Hotelu ulubionej polskiej wódki, odświeżyła stopy w Bałtyku i wyszła na estradę. Wtedy naprawdę powiało wielkim światem i wielkim śpiewaniem.
Otworzyła czteropaka, wiesz, tak, po prostu tak, powiedziała, potrzymaj piwo, wyszła na scenę, coś tam naśpiewała, wróciła i skończyła czteropaka.
Tak, tak, tak.
To tak się śpiewa, nie?
To był żubr, ale ja nie mam wielkich kaprysów, jak chcę w apartamencie prezydenckim napić się wódki po prostu i na scenę. Gadomski pisze dalej, do dziś wracam z przyjemnością do tego wielkiego koncertu, który mam zarejestrowany na wideo. Whitney Houston okazała się sztucznie nadmuchaną gwiazdą, szczególnie przez telewizję polską, która chciała na jej koncercie poprawić oglądalność pierwszego programu i liczyła na to, że podobnie jak przy wizycie papieża Jana Pawła II, tak i przy Whitney Houston przebije wszystkie konkurencyjne stacje. Przebiła, ale maga gwieździe wyrządziła krzywdę, bowiem najpierw niemiłosiernie ją opatrzyła, no to w takim znaczeniu, że ten wywiad, coś tam, zajawki, tak, cała jakaś oprawa medialna, a później pokazała średniego formatu piosenkarkę słabo dysponowaną głosowo, kiczowato ubraną, w przekrzywiającej się peruce. Bogdan Gadomski, tak, ja wiem, już niezależnie od tego, czy peruka, czy nie peruka, czy przekrzywiona, czy nie przekrzywiona, Gadomski korzystał z tego typu rzeczy. Nie ma w tym niczego złego.
Wiesz, kto jeszcze korzystał?
Chyba była narzeczona, prawda? No, więc jakby nie bądźmy tutaj złośliwi. Nieustannie się pocącą, tak? Mówimy tutaj znowu o gwieździe, która nawet własnego show nie potrafiła tak skonstruować dramaturgicznie, aby zainteresować publiczność. Po jej występie napisano, że głos Whitney brzmiał jak kiepski żart z jej faktycznych możliwości wokalnych. Za to wielka diva z New Jersey pokazała przed swoim słabiutkim koncertem, że potrafi wymagać, żądać i egzekwować to wszystko, co zapisane w kontrakcie, który jest tak sprytnie skonstruowany przez jej prawników, że może koncert odwołać, a pieniądze i tak musi dostać. Miała dać największy koncert w historii sopockiego festiwalu, tak anonsowano jej występ, a dała koncert jakich wiele. Za to zażyczyła sobie 50 ochroniarzy i 3 snajperów, którzy z dachu Opery Leśnej mieli dodatkowo obserwować, co dzieje się na widowni. To nie, skoro Gadomski wiedział o tym, to nie mogło być na niego, nie? Ci snajperzy.
Założył,
nie,
to miało bluzę z kapturem, hoodie taką.
On czasami chodził w taki.
Tak.
No, tam czasami dosyć młodzieżowo. W sumie Whitney Houston strzegło 250 policjantów i ochroniarzy oraz 20 specjalnie tresowanych, groźnych psów na smyczach, ale bez kagańców.
To
jest super precyzyjne. Podejrzanych i tych, którym wykrywacz metali wykazał ich posiadanie, poddawano rewizji osobistej. Tak, tutaj przy wpuszczaniu rzeczywiście się działy rzeczy. Aparaty fotograficzne i magnetofony zabierano do przechowalni bagażu. Histeria rozpętana wokół 36-letniej, zmęczonej życiem i sławą supergwiazdy sięgnęła zenitu, gdy ta wyszła na scenę. Zgasła w połowie koncertu. Kurtuazyjny jeden bis i wielka Whitney Houston już siedziała w niemieckim Mercedesie, który pędził na lotnisko, gdzie czekał na nią osobisty odrzutowiec z fajnym sformułowaniem.
Bruce Wayne.
Tak, i Gadomski leci dalej, on się tutaj absolutnie nie poddaje.
Ale zwróć uwagę, że to są pomieszane słuszne zarzuty, na przykład, że na przykład głosowo tam nie domagała i to jest jego opinia na ten temat, tak? I one są tam, że tam koncert miał kiepską dramaturgię, no to też jest opinia, do której on jest absolutnie uprawniony jako uczestnik tego koncertu. Pomieszane są z jakimiś złośliwościami właśnie o tej peruce, o tym, że się pociła, niesamowite, że osoba, tak, homo sapiens sapiens na scenie poci się, tak? To jest... Jakby widać, że to jest tekst pisany na patencie bycia po prostu obmierzłym bardzo w stosunku do osoby. I to nie chcę bronić Whitney Houston, która absolutnie, nie wiem, no była absurdalnie bogata i była absolutnie tym gwiazdą i nie mam jakiegoś takiego bardzo, nie chcę się klękać przed gwiazdami, tak? Natomiast bardzo łatwo rozpoznać, jeśli ktoś jest po prostu nastawiony źle w stosunku do osoby i w stosunku do dokonań artystycznych tej osoby, nie? Znaczy ja nie wierzę, że on lubił wcześniej Whitney Houston przed tym koncertem. Nie?
No to prawda, ale wydaje mi się tak, jeżeli chodzi o głowę Gadomskiego, to tutaj też było miejsce dla tylko jednej diwy, takiej prawdziwej, przynajmniej z tego to wynika. Natomiast tutaj jest jeszcze jedna dziwna rzecz. Ja myślę, że Gadomski jest po prostu zirytowany, że tak, Whitney Houston wypuszcza parę z ust na scenie, czyli daje znać, że jest jej zimno, bo ona istotnie dawała znać, że jest jej zimno. Tam chodziło faktycznie o odpowiednią temperaturę i to wcale nie jest fanaberia przy kimś takim bardziej wymagającym technicznym śpiewaniu, uważam.
O czym mówiła Chylińska później, nie?
Tak, to ja bym tutaj absolutnie nie przesadzał i to był sygnał. No przecież nie powie do mikrofonu, że słuchajcie, troszkę mi zimno, nie? Tylko po prostu no, dała sygnał, że słuchajcie, dogrzejcie jeszcze. Ale też pisze o tym, że się poci. To Gadomski był wkurzony po prostu. Jest ci gorąco czy zimno, nie? Po prostu.
Zdecyduj się,
tak. On jest po prostu zirytowany, więc tutaj absolutnie tłumaczymy. No i tak, pisze dalej, jak można być tak nieodpowiedzialną i wygodniską, aby do ostatniej chwili czekać na wolny korytarz powietrzny dla własnego samolotu, skoro doskonale wiedziała, gdzie i po co jedzie. Co prawda porównała Polskę z Rosją i Chinami, ale to jeszcze można jej wybaczyć. Natomiast roboczych wycieruchów, kwiecistego szlafroczka z trenem i ostentacyjnego pokazywania, jak bardzo zimno jest w Polsce, już nie. No znowu.
Nie potrafimy tego wybaczyć.
Tak, tak. Po co cieśle, skoro do garderoby przypominającej wychodek weszła na moment, żeby przypudrować nos i zmienić szlafrok na płaszczyk z farbowanych piórek. Po co przenosiny skórzanych mebli z gabinetu dyrektora Bartu do jej głównej garderoby, do której nawet nie zajrzała? Po co chińska zastawa do chińskich dań, których nie tknęła? Po co Polacy kupowali 50 tysięcy jej ostatniej płyty, skoro na wieść, że sprzedano ich tylko tyle, odmówiła przyjęcia płyty złotej, gdyż jest przyzwyczajona jedynie do płyt platynowych? No to był temat, tak? Organizatorzy nie chcieli się do tego odnieść. No jest to plotka, że tak było. Znaczy faktem jest, że odmówiła przyjęcia, nie? Tylko przyczyny. No jeśli było tak, jak pisze Gadomski, to tak, to brzmi to... Well, rzeczywiście nie najlepiej. Za te wszystkie fanaberie i niedyspozycję wokalno-artystyczną Whitney Houston zapłacone, jak wieść niesie, 950 tysięcy dolarów. Ta cena wzrosła znacznie, nie? Więc kurczę, te przecieki były jakieś ten. Co jest najwyższym honorarium w historii festiwalu i jednocześnie jego największym skandalem, że było najwyższym honorarium, to wierzę, ale ta dokładna kwota gdzieś tutaj lata, nie? Jednak 700, a 950 tysięcy to jest co innego. I tutaj musimy jeszcze dodać, że pod tą relacją jest zdjęcie Bogdana Gadomskiego z takiej gali wręczenia nagrody dziennikarskiej Złote Pióro. No i to połączone z tym tekstem, no wiemy, no absolutnie, należało się po prostu jak psu kość.
Absolutnie tak. No, wokół tego koncertu narosło dużo mitów i legend, że on był fatalny, najgorszy na świecie, że ta Whitney Houston tam po prostu wyszła i jakby tam chciała zejść od razu i gwiazdo żyła nieprawdopodobnie i że w ogóle była ekscentryczna. Nie wiem, no jak oglądałem fragment tego koncertu, to wydaje mi się, że faktycznie ona momentami nie miała za bardzo kontaktu z publicznością, chociaż też momentami ten kontakt był. I widać było, że na przykład ludzie w pierwszych rzędach się bardzo dobrze bawią, tak? Więc nie wiem, być może to była jakaś taka sytuacja, że wiesz, wychodzisz z koncertu, w sumie było fajnie, po czym czytasz w prasie i wiesz, słyszysz od znajomych, że wszyscy krytykują, więc trochę się podłączasz pod to, no bo wypada, tak, nie? No i ten koncert jest odczarowywany jakoś od paru lat, tak? Widać to i w komentarzach na YouTubie, gdzie w ogóle szczególnie zabawne jest to, że jak się czyta komentarze ludzi z zagranicy, Amerykanów na przykład, tak jak sądząc po nikach, to oni są w ogóle zachwyceni tym koncertem, nie? Że im się to w ogóle strasznie podoba, także oni nie mają wokół siebie tej całej narracji, że to był fatalny koncert, więc oni, wiesz, nie czują się w obowiązku, żeby strasznie go jechać. I też Polacy tam piszą, że z perspektywy czasu w sumie no, to był bardzo dobry koncert i tylko tam strasznie się wszyscy rzucili na to wszystko. No i też Hidek Wrona jakoś tam protestował na Facebooku jakiś czas temu, nie? I napisał, że taki post sugerujący, że to nie był zły koncert, tylko po prostu narosło wokół niego tyle legend, nie?
Tak, no sami to sobie możecie ocenić, natomiast wydaje mi się, że to jest przyzwoity koncert, mało przebojowy. Oczywiście to był zarzut, że nie ma hitów, ale to też takie oczekiwanie od kogoś, że będzie szafą grającą. Ja rozumiem, że ludzie płacą za bilet, ale ona ma jakiś repertuar, który się zmienia w czasie. I akurat wtedy stawiała na taki materiał właśnie mniej bęgierkowy, soulowy. I wydaje mi się, że no wielu artystów by chciało zagrać tak, w cudzysłowie, słaby koncert jak Whitney Houston w 99 roku w Sopocie. Dobrze, że do tego odczarowania dochodzi, bo to było jednak no nie fair, nie? Takie, no, co prawda nie to tutaj jakby zakończyło żywot Whitney Houston, tylko jakieś poważniejsze problemy, a nie to, że Bogdan Gadomski ją skrytykował, natomiast myślę, że to było nie w porządku i że to nie była wcale jakaś fuszerka, jakaś, wiesz, amatorszczyzna i że sporo z tych jakichś zarzutów czy fanaberii, nie chodzi o chipsy z sosem, mleczka sojowe i tak dalej, tylko te rzeczy związane z temperaturą, że to było koniec końców uzasadnione. A propos tego posta Hirka Wrony, tam sprzed jakichś 2 lat, tam w komentarzach znajdziemy również Sławomira Zielińskiego, który był przez wiele lat związany z TVP, był dyrektorem Jedynki w latach 98-2004. No i Zieliński pisał, że te dmuchawy z ciepłym powietrzem, że one miały przyjechać z Bremy, miały zostać przywiezione przez ekipę Houston, tak? Ona miała tę bazę wypadową europejską w Niemczech, w Bremie. No i oni po prostu tego nie wsadzili do ciężarówki. No i potem powstał problem rzeczywiście, no bo ogarnij tutaj jakieś po prostu piece hutnicze, nie? Nagle w sekundę no, pojawia się tam też wspaniały komentarz. Tak, i to wszystko jeszcze ubrane takie, że tutaj psalm stojących w kolejce. tego typu historie, nie? Tak. Tutaj w domach z betonu. Tak, zróbmy coś na szybko, już mniejsza o tą Houston. No, zapłacimy.
Tak.
Powiedz Houston, że dostanie pieniądze, ale że nie gra po prostu. Bogusław Baksik niepocieszony. Po co ja w ogóle wychodziłem na wolność, nie? W każdym razie mamy tutaj komentarz też Anity Bartosik i czytamy, a nie byłoby tego występu, gdyby nie Roman Rogowiecki, wielki przyjaciel kobiet, który jeździł z Whitney. Nie wiem ile, ale z dobre 20 minut i skutecznie ją namówił, żeby jednak wysiadła z limuzyny i weszła na scenę, która nie spełniała wymaganej według Ridera pod jej głos temperatury. Stąd puszczanie pary, żeby pokazać organizatorom. Roro, my boss, pozdrawiam cię. No i tak to właśnie było, więc tu z jednej strony 10 minut po tym, jak wysiadła z samochodu, od razu wskoczyła na scenę, tu jeździła 20 minut z Rogowieckim, nie wiem, być może Roman Rogowiecki rzeczywiście miał tutaj swój udział i namawiał, w każdym razie no było więcej zamieszania po prostu niż minusów tego koncertu, mam wrażenie, i że to jest jednak przykład takiego naszego podejścia, że jak już przyjechałam, jak już zapłaciliśmy, nie? Z własnych pieniędzy, to prosimy coś specjalnego dla Polaków. Metallica gra dżemy, nie? W Tauron Arenie, wiesz, tego typu historie, no tego zabrakło zdecydowanie, więc Polacy byli obrażeni.
Tak, prosimy zagrać coś Slayera. Tak, no i też z Oliwy do ognia rok później dolał Marcin Daniec, który tam wystąpił z no, rasistowskim występem. No. Na temat tego występu Whitney Houston, ale to jest być może temat na inny odcinek, no również lub czasopism, bo chyba ten występ był jakoś tam komentowany, tak? Chociaż być może nie tak, jak powinien być.
Tak. Opinie są różne, tak. Ale pojawiają się też nienegatywne. Tak, to jest rzeczywiście, no nie będę tego określał. Sami możecie to też zobaczyć, podobnie jak koncert Whitney Houston. No dobrze, to na tym kończymy naszą opowieść o Sopocie 99, o ręcznikach, o złotym piórze Bohdana Gadomskiego i o Whitney Houston. Bardzo dziękujemy wam za uwagę. No i oczywiście sprawdzajcie inne odcinki drugiego sezonu podcastu Lub Czasopisma. Bardzo dziękujemy.
Do usłyszenia.
Czasopisma.
Lub Czasopisma.
Lub Czasopisma.
Lub Czasopisma.
Lub Czasopisma.
Lub Czasopisma.
Lub Czasopisma.
Tok FM i Podcastex prezentują Lub Czasopisma. W środę na tokfm.pl.